Cieszę się, że możemy być z wami w waszej społeczności. Różnimy się od siebie. Różnimy się wielkością zborów, różnimy się tym, jak się ubieramy, tym, jakie pieśni śpiewamy, tym, jak wyglądają nasze kaplice, tym, z jakiej szerokości geograficznej jesteśmy, ale łączy nas Pan Jezus Chrystus. Tamte różnice są mało ważne. Przywożę pozdrowienia ze zboru chrześcijan baptystów w Wejherowie. Może niewiele o nas wiecie. Macie tam taki duży plakat o konferencji. Jesteśmy współorganizatorami tej konferencji. Jak zobaczycie taką fundację Amor Veritatis na końcu, to jest fundacja naszego zboru. Chciałbym dzisiaj podzielić się słowem, które Pan Bóg położył na moje serce już jakiś czas temu, bo niedawno obchodziliśmy święta związane z zesłaniem Ducha Świętego. Niesamowity czas, w którym Pan Bóg stał się jeszcze bliższy człowiekowi niż kiedykolwiek. W Księdze Joela czytamy w 3 rozdziale, w 1 wierszu: a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia. Słowo, które w zborach mniej charyzmatycznych jest zawsze trudne. Ale ja chciałbym dzisiaj mówić o odpowiedzialności. O odpowiedzialności, jaką masz wobec ludzi, którzy ciebie otaczają. Bo to nie tylko brat, który będzie stawał z przodu, ma prorokować, ale tu jest mowa też o kobietach, o synach, córkach. Wszyscy mają prorokować. Tylko co to jest prorokowanie? Bo nam się ono czasami źle kojarzy. Czasami nam ktoś przyjdzie i powie: w 2025 roku, 13 czerwca, zdarzy się to i tamto. I myślimy, że to jest prorok, który przyszedł i wypowiedział takie słowa, i że to jest prorok. Ale Biblia nam mówi co innego. Biblia inaczej określa proroków. W 1 liście do Koryntian, w 14 rozdziale, w 3 wierszu, apostoł Paweł mówi, że kto prorokuje, mówi do ludzi, no to jest wiadome, ale mówi dla ich zbudowania, dla ich zachęty i dla ich pociechy. Mówi dla zbudowania, dla zachęty i dla pociechy. Z innych fragmentów Pisma Świętego będziemy wnioskować, że prorok wypowiada prawdę Bożą w jego imieniu. Czyli nie mówi jakichś swoich prawd, nie mówi jakichś swoich nauk, bo co one dają, powiedzcie szczerze. Bylibyśmy tylko kolejnym klubem, który spotykałby się tylko po to, by rozważać jakąś swoją naukę, jakakolwiek by ona nie była. Ale my mamy mówić prawdę Bożą w jego imieniu. I każdy, kto staje wobec drugiego chrześcijanina i chce powiedzieć mu coś, aby go napomnieć, aby może go zachęcić, może pocieszyć, i używa do tego Słowa Bożego, to prorokuje. I ja chciałbym dzisiaj, abyśmy przeczytali historię z 1 Księgi Królewskiej, z 16 rozdziału. Jest to historia o proroku. Wielu ludzi pcha się do tego, żeby nauczać. Wielu ludzi chce prorokować. Wielu ludzi chciałoby być nauczycielami, ale nie zdają sobie z tego sprawy, jakie to jest trudne zadanie. Może nawet ty nie zdajesz sobie z tego sprawy, że Pan Bóg powołuje cię do tego, żebyś prorokował, żebyś prorokowała, i że to jest strasznie trudne zadanie. A szczególnie trudne zadanie jest w pewnych okolicznościach, i te okoliczności będą wynikać z tego fragmentu. Przeczytajmy 1 Królewska, od 16 rozdziału, 29 wiersza. W 38 roku Asy, króla Judy, nad Izraelem zaczął królować Achab, syn Omriego. Acham, syn Omriego, królował nad Izraelem w Samarii 22 lata. Szmat czasu, 22 lata, nie? Pomyślcie, 22 lata temu, co żeście robili, co w międzyczasie się stało. I on przez 22 lata króluje. I czym charakteryzuje się jego królowanie. Achab, syn Omriego, czynił to, co złe w oczach Pana. Bardziej niż wszyscy, którzy byli przed nim. A jakby nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, to jeszcze pojął za żonę Jezebel, córkę Edbaala, króla Sydończyków, i zaczął służyć Baalowi, oddawać mu pokłon. Wzniósł ołtarz dla Baala w domu Baala, który zbudował w Samarii. Achab zasadził też gaj. Achab czynił więcej, by pobudzać Pana, Boga Izraela, do gniewu, niż wszyscy królowie Izraela, którzy byli przed nim. Za jego czasów Hiel z Betel odbudował Jerycho, założył fundamenty na Abiramie i tak dalej. Przejdźmy do kolejnego rozdziału. Wtedy Eliasz Tiszbita, czyli mamy proroka. Poznajemy tutaj proroka Eliasza, znanego, jednego z najbardziej znanych proroków, który przyglądał się temu, co czynił Achab. I teraz można się przyglądać, obserwować, jak to niektórzy mówią, wziąć popcorn i mieć z tego jakąś rozrywkę. My często przyglądamy się rzeczom, które się dzieją wokół nas i tak w zasadzie to wyglądamy jak ci ludzie, którzy biorą popcorn i mają z tego jakąś rozrywkę. Potem często bierzemy jeszcze drugich i gorąco omawiamy, co ten drugi robi. Widzimy, że Eliasz nie postąpił w ten sposób. Mogę skorzystać? Eliasz nie postąpił w ten sposób. Nie przyglądał się biernie, ale wręcz przeciwnie. Uwierało go to, co się działo. Przeszkadzało mu to. I nie przeszkadzało mu to dlatego, że chodziło tylko o jego poglądy jakieś, ale że było to niezgodne z tym, czego chciałby Bóg. Wtedy Eliasz Tiszbita, pierwszy werset. Jeden z mieszkańców Gileadu powiedział do Achaba: jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. I doszło do niego słowo Pana: odejdź stąd, skieruj się na wschód i skryj się przy potoku Kerit, który jest przed Jordanem. I będziesz pił z potoku, krukom zaś rozkazałem, aby cię tam żywiły. Przepraszam. Historia znana. Znamy tę historię. Dzieci uczą się na szkółkach o Eliaszu, który jest karmiony przez Boga w cudowny sposób. Uczą się o tym, jak Pan Bóg wysyła go do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Przedtem czytaliśmy o Sydończykach, czyli idzie do pogan, idzie gdzie indziej. Nie do swojego ludu, który miałby się nim opiekować, ale idzie tam, gdzie wydawałoby się to niezgodne z naszymi poglądami. Iść gdzieś do tych nieczystych i tam jeszcze wdowa daje mu jeść. Ale on jest posłuszny Bogu, on ma tutaj szkołę Bożą. Uczy się ufać Bogu. Ale wcześniej zrobił coś niesamowitego. Może teraz będzie wam łatwiej zrozumieć troszkę sytuację, w której on był, chociaż my absolutnie nie żyjemy w takich czasach. Ale nie wiem, czy słyszeliście już o pastorach, którzy zostali wezwani przed sąd. Są sądzeni już teraz za głoszenie Słowa Bożego, za to, że mówili prawdę w imieniu Bożym i niestety narazili się obecnej władzy, która jest w naszym kraju. Niestety takie rzeczy się dzieją, ale Achab był strasznym królem. On nie był tylko i wyłącznie z rządzącej partii. On był królem, który był bałwochwalcą. On się nawet nie krył z tym, co robił. On zbudował dom Baalowi, on tam jemu wystawił ołtarz. On uczynił gaje, w których oddawano cześć bożkom. Eliasz nie mógł na to patrzeć, a Pan Bóg. Wiecie, jak Pan Bóg reaguje na bałwochwalstwo. Brzydzi się tam, mówi: chwały mojej nie oddam nikomu. I popatrzcie, ile było osób w Izraelu, a czytamy tylko o Eliaszu, który przyszedł i powiedział coś Achabowi. Wyobraź sobie, że masz rodzinę. Łatwo sobie wyobrazić, każdy ma rodzinę. Ale w tej rodzinie zaczynają się dziać niefajne rzeczy. Niefajne to znaczy takie, które Panu Bogu się nie podobają. I teraz masz dwa wyjścia. Albo weźmiesz popcorn. No w międzyczasie możesz jeszcze swoje ubolewanie nad tym faktem, że zdarzyły się te niefajne rzeczy, te niezgodne z Bożą wolą w twojej rodzinie, możesz te sprawy obmówić z innymi wierzącymi i razem możecie ubolewać nad faktem, nad tym faktem, który tam zaistniał. Albo możecie postąpić jak Eliasz, prorok, który poszedł i wygłosił prawdę w imię Boga. Po tym, jak wygłasza prawdę w imię Boga, Pan Bóg mówi mu: odejdź stąd, skieruj się, uciekaj. Pan Bóg każe mu uciekać. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, bo my chcę, często nie wiem, ja jak byłem młody, jak bardzo zbliżyłem się do Boga, jak chciałem żyć całym sercem blisko Niego, to patrzałem na tych wielkich mężów Bożych. Pragnąłem być jak oni. My widzimy te wielkie historie, tą dalszą część, która potem jest na górze Karmel, jak kilkaset proroków Baala próbuje, aby zapłonęła ofiara na ich ołtarzu, a on sam przeciwko nim modli się i jeszcze nie kończy modlitwy dobrze, a już Pan Bóg zsyła ogień i płonie wszystko. Cudowna historia. Ale nie tak cudownie iść do znanych nam osób, do bliskich, do rodziny i powiedzieć im, że coś robił mnie tak. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka, czytamy w 6 rozdziale, w 4 wierszu: nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, jak tylko w ojczystych stronach, w gronie swoich krewnych i we własnym domu. I we własnym domu. Wiedział, co mówi. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 5 wierszu czytamy: nawet bracia jego nie wierzyli w niego. I teraz idzie do swoich, do króla swojego kraju, tego wybranego narodu, i musi mu powiedzieć, że źle robi. Musi mu powiedzieć, że źle robi. Gdy zmienimy rozdział na kolejny, bo nie będę czytał o tym, jak karmiły go kruki, nie będę czytał o tym, jak o tej całej historii z wdową. W 18 rozdziale od 1 wiersza jest napisane: po upływie wielu dni, w 3 roku doszło do Eliasza słowo Pana: idź, pokaż się Achabowi, a ja ześlę deszcz na ziemię. Chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, jakie to były czasy. Najpierw przychodzi Eliasz do króla Achaba, mówi mu: z twojej winy nie będzie deszczu, bo czcisz bożka, którego uważasz za dawcę urodzaju i deszczu. No to zobaczymy, czy ten twój Bóg da ci ten deszcz. Tak mniej więcej brzmiały w parafrazie te słowa, które powiedział Eliasz. I w tym czasie wszystko usycha. Wy macie piękną zieloną trawę. U nas przez miesiąc nie padało. Mamy jak siano. Po prostu taką biało-żółtą trawę w całym ogrodzie. Tam nie padało dłużej. Możecie sobie wyobrazić, że wyglądało to prawie jak pustkowie. Gdzieniegdzie moglibyście zauważyć zwierzęta, które padły. Może jakieś muchy latały, jeśli jeszcze cokolwiek tam było, albo może już tylko kości leżały. Wcześniej, gdy przeczytacie, król mówi do swojego współpracownika: chodź, rozdzielmy się, idźmy w różne części, żeby sprawdzić, czy jeszcze zostało choćby trochę trawy, żeby nasze bydło mogło przeżyć, żebyśmy mieli cokolwiek na pokarm. Ale generalnie wszystko wyglądało strasznie. Panował głód, I w tym wszystkim Achab wysłał wszędzie, gdziekolwiek można, swoich żołnierzy, swoich sług, po to, żeby dorwać Eliasza. Uważał go za sprawcę tego, co się stało. Jego obarczył winą. Bo przyszedł do mnie i przeklął mnie, mógł powiedzieć. Aha. To on jest sprawcą tego nieszczęścia. Po upływie wielu dni, w 3 roku doszło do Eliasza słowo Pana: idź, pokaż się Achabowi, a ja ześlę deszcz na ziemię. Eliasz poszedł więc, aby pokazać się Achabowi. W Samarii panował wielki głód. Achab zawołał wówczas Abdiasza, który był zarządcą jego domu, a Abdiasz bardzo bał się Pana, gdy bowiem Jezebel mordowała proroków Pana. Patrzcie, jakie tam były warunki w tym kraju. Abdiasz wziął 100 proroków, ukrył ich po 50 w jaskiniach i żywił ich chlebem i wodą. I Achab powiedział do Abdiasza: przejdź przez ziemię do wszystkich źródeł wód, do wszystkich potoków, może znajdziemy trawę, abyśmy zachowali przy życiu konie, muły, nie utracili całego bydła i podzielili się między siebie ziemię, którą mieli obejść. Achab poszedł jedną drogą, Abdiasz poszedł drugą, a gdy Abdiasz był w drodze, Eliasz wyszedł mu naprzeciw, a on go poznał, upadł na twarz, powiedział: czy to ty, mój panie Eliaszu? Odpowiedział mu: to ja jestem. Idź, powiedz swemu panu, oto tu Eliasz. On zaś powiedział: czym zgrzeszyłem, że wydajesz swego sługę w ręce Achaba, aby mnie zabił? Jak żyje Pan twój Bóg, nie ma narodu ani królestwa, gdzie mój Pan nie posłałby ludzi, aby cię wyszukać. A gdy powiedziano, że cię nie ma, wtedy kazał przysięgać królestwom i narodom, że cię nie znaleziono. Widzicie, w jakiej sytuacji jest Eliasz? Można powiedzieć, że Achab wystosował za nim listy gończe. Że kazał przysięgać. Widziałeś go? Nie, nie widziałem. Powiedz, że nie widziałeś, przysięgnij, że nie widziałeś, bo jeśli się okaże, jeśli ktokolwiek mi doniesie, że widziałeś, stracisz życie. W takich warunkach musiał ukrywać się Eliasz. 12 wiersz. I stanie się tak, że gdy odejdę od ciebie, to mówi Abdiasz, Duch Pana nagle zaniesie cię, nie wiem dokąd, gdy przyjdę powiedzieć Achabowi, on cię nie znajdzie w tym miejscu, bo Duch Pana cię zabrał, i wtedy mnie zabije. A przecież wie, że twój sługa boi się Pana od swej młodości. Czy nie powiedziano memu Panu, co uczyniłem, gdy Jezabel mordowała proroków Pana, gdy ukryłem 100 mężczyzn pośród proroków Pana, po 50 mężczyzn w jaskiniach i żywiłem ich chlebem i wodą? Popatrzcie, Abdiasz jest człowiekiem, który w sposób skryty służy Bogu. On ukrywa proroków Pana, żeby Jezebel ich wszystkich nie wymordowała, ale w momencie, gdy ma pójść, tak jak Eliasz wcześniej poszedł do Achaba i powiedzieć coś, czego Pan Bóg chce, to boi się o własne życie i ma wątpliwości. Niebezpodstawne. Eliasz powiedział, 15 werset, jak żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję dziś, przed obliczem którego stoję, dziś mu się pokaże. Abdiasz usłuchał słowa Pana i poszedł i powiedział Achabowi. I Achab wyruszył na spotkanie z Eliaszem. Kiedy Achab zobaczył Eliasza, zapytał go: czy ty jesteś tym, który dręczy Izrael? Popatrzcie, jak potrafią obrócić kota ogony. Widzicie to? Zdarzyło wam się zwrócić uwagę kiedyś komuś ze swojej rodziny? Zwróciliście kiedyś uwagę komuś odnośnie tego, jaka jest wola Boża? Znalazł się świętoszek. Ja kiedyś zwróciłem uwagę, to zostałem nazwany takim specyficznym, taka specyficzna nazwa, to było połączenie przekleństwa i słowa święty i to w taki sposób drwiący że powiedział, co o mnie myśli. Bo byłem tak bezczelny, że wtrąciłem się w jego życie. Zastanów się, czy chcesz być prorokiem. Zastanów się. Kiedy Ahab zobaczył Eliasza, czy to ty jesteś tym, który dręczy Izrael? 18 werset odpowiedział, nie ja dręczę Izrael, ale ty i dom twojego ojca. Gdyż porzuciliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Myślicie, że Eliaszowi łatwo było słuchać tego wszystkiego? Że łatwo mu się było ukrywać? A Panu Jezusowi, jak myślicie? Wyobraźcie sobie. Podam wam przykład. Pan Jezus i jego młodszy brat Jakub. Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus jest tym, który nigdy nic złego nie zrobił, nie uczynił. I mamy Jakuba, który jest człowiekiem, jak każdy z nas, upada. I teraz to cudowne dziecko, Pan Jezus, posłuszne rodzicom, i ten drugi, któremu zdarzyło się, może być nieposłusznym, a potem nagle Pan Jezus ma kilkanaście lat, może, rozmawia z uczonymi, a ci wszyscy uczeni są pod wrażeniem tego, jaką ma mądrość i jak mówi. A ten Jakub patrzy na niego, on nie ma takiej mądrości i ten to teraz jest ważny. Chciałbym, żebyście widzieli tą różnicę. I nagle, jak już Pan Jezus zaczyna publicznie nauczać, pojawia się z uczniami. O, to znaczy, że ma jakieś poważanie wśród ludzi. Idzie do swoich, a on, czy to nie jest syn Józefa? Czy to nie jest syn Marii? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Takie, wiecie, takie drwinki, takie dogryzanie. Idzie, przyszedł sprawca naszych nieszczęść do Eliasza. Ciężko jest swoim mówić prawdę Bożą. Mieliśmy ostatnio w zborze taką sytuację, w której jeden brat miał pewną prośbę do nas, jako do zboru. Jego odpowiedź, którą otrzymał, była niezgodna z jego oczekiwaniami. Tak się obraził. Tak go to ujęło, że go tak potraktowaliśmy, że tak strasznie postąpiliśmy, bo to on miłości oczekiwał i tego, że każde jego słowo zaakceptujemy. Że odwrócił się napięcie i poszedł. Już przestał chodzić do naszej społeczności. I wszyscy wokół się dowiadują, jacy to my źli nie jesteśmy. Bo mogliśmy być tacy miłosierni, tacy współczujący, tacy braterscy, tacy fajni, a my mu powiedzieliśmy, że to tak troszeczkę inaczej Biblia nas naucza. Nie jest łatwo głosić prawdę Bożą. A swoim to już w ogóle. Przyjdą, będą drwić nas, śmiać się, jacy to nie jesteśmy święci, a oni jacy to nie są fantastyczni w porównaniu z nami. Ale patrzcie, Eliasz nie przychodzi w swoim imieniu. Eliasz nie przychodzi jako on, jako Eliasz. Ale on przychodzi w imieniu Pana zastępów. Nie wiem, czy zauważyliście i nie wiem, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie tę sytuację. Ile osób miał za sobą Eliasz? Okrągła liczba, nie? Zero. Przyszedł sam. Na początku stanął wobec kogoś, kto mu sprzyjał. Wobec Abdiasza. On szedł już z jakimiś ludźmi, ale też nie mógł być pewny wobec nich. Może doniosą Ahabowi, może... Ale wszystko jedno, jak się potoczyło, co mógł myśleć. Ale przychodzi Ahab, ewidentnie był przeciwko niemu i wiadomo było, że był przeciwko niemu. Listy gończe wysłał i przychodzi z całą swoją armią. Ale Eliasz staje z imieniu Pana Zastępów. Mówi, jak żyje Pan Zastępów, przed którego obliczem stoję. Dziś mu się pokażę. Pan go posłał. On wiedział, kto go posłał. On nie miał wątpliwości, że to ten, który zatrzymał deszcz, go posłał. Że to ten, który mu kruki posyłał. Że to ten, który w niesamowity sposób sprawiał, że w tym jednym dzbanku nie brakło oliwy, a w tym drugim dzbanku nie brakło mąki. Jak? Powiedzcie mi jak? To ten Bóg go posłał. I Achab, król, wyższego już tam nie było, przychodzi z zamiarem zemsty najprawdopodobniej. Już pewnie knuł, gdy szedł po drodze. Już pewnie wiedział, a wreszcie mu się odpłacę temu sprawcy naszych nieszczęść, nie? Powiedział, czy to jesteś ty, dręczycielu Izraela? I odpowiada mu Eliasz, nie ja dręczę Izrael, ale ty i dom twojego ojca, gdyż porzuciliście przykazania Pana, ty poszedłeś za Baalami. Teraz więc poślij zgromadź przy mnie cały Izrael na górze Karmel oraz 450 proroków Baala, a także 400 proroków z Gajów, którzy jadają u stołu Jezebel. I co Achab robi? Zabija go, morduje, kończy z nim, nie? Tak jest. Wiecie, co Achab robi? Posłusznie robi to, co Eliasz każe. Achab posyła więc po wszystkich synów Izraela i gromadzi proroków na górze Karmel. Ci, którym musisz czasem prorokować, są mocni, ale tylko w gębie. Wiesz to. Bo za nim nie stoi Pan Zastępów. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał wypowiedzieć prawdę Bożą w Jego imieniu, to choćbyś nie wiadomo jak słaby się czuł i nie wiadomo jak samotny byś się czuł, to wiedz, że za tobą stoi Pan Zastępów. I mamy przepiękną historię, którą wszyscy doskonale znamy, kiedy Pan Bóg opowiada się po stronie Eliasza, kiedy Pan Bóg zwraca całemu Izraelowi uwagę na to, że to nie Baal jest sprawcą dobrobytu i sprawcą urodzaju i to nie on daje deszcz, tylko to Pan zaopatruje. I mamy taką historię właśnie o proroku i o prorokowaniu. Fajna historia? Fajna historia. Ciekawa, zachęcająca, pełna zwrotów akcji, pełna mocy Bożej. I teraz pytanie do ciebie. Czy jesteś prorokiem Pana? Czy jesteś prorokinią Pana? Bo to już tak trochę mniej ciekawie brzmi w naszych braterskich zborach, nie? Otwórzmy Księgę Ezechiela, 33 rozdział. Ezechiela, 33 rozdział. I będziemy czytać od wersetu 1 do 11. I doszło mnie słowo Pana mówiące. Synu człowieczy, przemów do synów Twego ludu i powiedz im, gdy sprowadzam miecz na jakąś ziemię, a lud tej ziemi weźmie jakiegoś mężczyznę spośród siebie i ustanowi go sobie stróżem, to jest mowa o tych, którzy są powołani, którzy mają głosić prawdę Bożą, to jest mowa o prorokach, ale to jest też mowa, bo tu jest, tutaj mamy o ziemi, ale to jest mowa też o Twojej rodzinie. Czasami to będzie, stróżem będzie mąż, będzie głowa domu. Czasami to będzie kobieta. Może tylko Ty jako matka jesteś w stanie powiedzieć cokolwiek do Twojej córki. A może Ty jako córka, jako jedyna jesteś w stanie powiedzieć coś do Twojego ojca. A może Ty jako siostra jesteś jedyna, żeby powiedzieć coś do swojego brata. Nie cokolwiek, ale cały czas mówimy o prawdzie Bożej, którą masz wypowiedzieć w Jego imieniu. I tutaj miejmy na uwadze właśnie, gdy będzie mowa o stróżu, miejmy na uwadze nas samych. A lud tej ziemi weźmie jakiegoś mężczyznę spośród siebie, ustanowi go sobie stróżem, a on, gdy zobaczy nadciągający miecz na tę ziemię, zadmie w trąbę i ostrzeże lud. A ktoś usłyszy dźwięk trąby i nie przyjmie przestrogi, a miecz przyjdzie i zabierze go, to jego krew spadnie na jego własną głowę. To są taki stary język, który nie do końca jest zrozumiały. Przeczytajmy jeszcze dalej, ja zaraz wytłumaczę wam, o co chodzi. Dźwięk trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi. Jego krew spadnie na niego. Ten jednak, który przyjmie przestrogę, ocali swoją duszę. Ale jeśli stróż zobaczy nadciągający miecz, a nie zadmie w trąbę i ludu nie ostrzeże, a przyjdzie miecz i zabierze kogoś z nich, to ten jest porwany w swojej nieprawości. Ale jego krwi zażądam z ręki tego stróża. Ciebie, synu człowieczy, ciebie ustanowiłem stróżem dla domu Izraela. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż go ode mnie. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty mu tego nie powiesz, aby przestrzec bezbożnika przed jego drogą, to ten bezbożnik umrze z powodu swojej nieprawości, ale jego krwi zażądam z twojej ręki. Jeśli jednak ostrzeżesz bezbożnego przed jego drogą, aby odwrócił się od niej, a on się nie odwróci od swojej drogi, to umrze on z powodu swojej nieprawości, ale ty ocalisz swoją duszę. Ty więc, synu człowieczy, mów do domu Izraela, tak mówcie, skoro ciążą na was nasze występki i nasze grzechy, także w nich marniejemy, to jakże mamy żyć? Powiedz im, jak żyję, mówi Pan Bóg, nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył do tego momentu. Pan Bóg chce od ciebie, abyś głosił prawdę w Jego imieniu. Ja myślę, że prorok Joel, gdy mówił, że będą prorokować synowie i córki, to właśnie to miał na myśli. To, że pójdziesz do właściwych osób, nie przemilczysz, nie weźmiesz popcornu, nie obgadasz w międzyczasie z innymi wierzącymi, ale pójdziesz do właściwej osoby, by przekazać właściwe Słowo Boże. Takie na właściwy czas. Czasem to będzie słowo, aby odwrócili się od grzechu, tak jak w przypadku Eliasza, gdy przyszedł do Achaba, ale czasami jest potrzebne słowo pocieszenia. Czasami ktoś żyje w bólu przez wiele lat, będąc zraniony. A ty masz przyjść nie ze słowem, będzie jakoś dobrze, ale ze Słowem Bożym, które jest w stanie podnieść z największego dołu. Niech to słowo będzie dla nas ostrzeżeniem. Patrzcie, jak Ezechiel mówi. To jest nasza odpowiedzialność. Nie przemilczeć. Nie przejść obok. Ale gdy widzimy, to zadąć w trąbę. To jest właśnie mowa o tej trąbie. To chodzi o to, żeby powiedzieć. Dać sygnał ostrzegawczy. Wy tego może tak już nie rozumiecie. My mieszkamy na wsi. Ostatnio właśnie rozmawialiśmy, bo jeździły straże i wyły syreny. U nas nie jest tak, bo mieszkamy na wsi. To u nas wyje taka syrena, wiecie, taka, co się tak rozpędza. Bo my nie mamy straży, muszą zejść się ci ochotnicy, żeby jechać na pomoc we właściwe miejsce. ale to jest jak syrena alarmowa. To jest, wiadomo, że coś się dzieje. Oni cokolwiek robią w tym momencie, czy by mieli szpachle, czy by mieli, nie wiem, łopatę w ręce, czy by, nie wiem, dziecko na rękach mieli, muszą odłożyć i biec do remizy i iść, bo dzieje się coś. Nie można nie zareagować. Musisz dawać ten sygnał alarmowy w imieniu Pana. Nie możesz przemilczeć, jak widzisz, że ktoś postępuje wbrew temu, co mówi Bóg. To jest twoja odpowiedzialność. Jeśli się nie upamięta, to to jest jego wina i Pan Bóg jego pociągnie do odpowiedzialności. Jeśli się upamięta, uratowałeś brata albo siostrę. Ale jeżeli nie wydasz alarmu, to jest twoja odpowiedzialność. Musisz działać. Ja wiem, my przyzwyczailiśmy się do wygodnego życia, ale to nie jest naszym celem. Wygodne życie nie jest naszym celem. Mamy być odpowiedzialni przed Bogiem. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, 7 werset. Czytamy tam taką wzmiankę. Później ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. Wiecie, czemu to przeczytałem? Przyszedł moment w życiu Jakuba, który żył jako brat Pana Jezusa. Może się z niego podśmiechiwał, może wydawało mu się głupie to, co mówi, może mówił, wyobraźcie sobie, co mógł mówić. Ale następuje ukrzyżowanie Pana Jezusa. Jakuba tam nie ma przy mamie. Pan Jezus musi prosić Jana, żeby się zaopiekował. Ale Pan Jezus zmartwychwstał, pokonał śmierć i pokazuje się Jakubowi. Czytamy w liście do Koryntian. I to spotkanie odmienia Jakuba na tyle, że staje się filarem Kościoła. Że staje się jednym z tych, do którego przychodzą i pytają. On nie staje się ważniakiem, który teraz ma prawo powiedzieć wszystkim, jak mają robić. Ale w liście Jakuba, wierzymy, że on jest autorem tego, gdy rozpoczyna ten list, pisze Jakub, jak? Brat Pana Jezusa? Sługa Pana Jezusa. On nie mówi, ja to teraz jestem. Pana Jezusa nie ma, ale wiecie, najbliżej niego tam byłem, wzrastałem z nim. Ja mam prawo wam powiedzieć, chodźcie, chcecie porozmawiać o doktrynie, zaraz wam tu powiem wszystko, co i jak. Sami do niego przychodzą. Ale on określa siebie jako sługa. Sługa Chrystusowa. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, miał dwa określenia Jakub. Sprawiedliwy to było jedno i mniej znane człowiek o wielbłądzich kopytach. Dziwne, nie? Podobno miał tak zrogowaciałe kolana od klęczenia, od modlitwy, że miał jak u wielbłądów. Człowiek o wielbłądzich kolanach. Człowiek, który gdy przeżył spotkanie z Jezusem, gdy prawdziwie się odrodził, służył mu w niesamowity sposób. Służył Kościołowi. Mówię to wam dla zachęty. Bo wcześniej były drwiny, wyśmiewki, podczas gdy słyszał słowo wypowiadane w imieniu Boga. Gdy ktoś mu prorokował, no nie bardzo może mu się to podobało. I nie zawsze będzie się to podobać, gdy będziemy głosić naszym bliskim prawdę Bożą. Będą się śmiać z nas, będą myśleć, że jesteśmy dręczycielami, albo może nawet sprawcami nieszczęścia. Jakbyś tak jeszcze im powiedział, że Pan Bóg nie będzie im błogosławił, jeśli będą postępować w taki, a nie inny sposób, to może cię jeszcze oskarżą właśnie o to. Ale my mamy stać na wysokości zadania, tak jak stanął Eliasz. Nawet gdyby to miało wiązać się z odosobnieniem, z izolacją, nawet jakby to miało wiązać się z narażeniem życia, mamy głosić prawdę Bożą. A ja mam nadzieję, że tak jak w przypadku Jakuba, Pan Bóg da czas, kiedy będziemy mogli kiedyś zobaczyć, w jak cudowny sposób Bóg przyznał się i stanął na drodze waszych bliskich, tak jak stanął na drodze Jakuba. Na sam koniec jeszcze jedno świadectwo. Pan Bóg daje nam ostatnio widzieć wiele nawróceń w naszej społeczności. I to takich nawróceń ewidentnych, gdzie cała rodzina do nas przyszła. Ale przyszedł też jeden człowiek na nazwisko Maszydzik. Nie przez przypadek. Kiedy się tam sprowadziliśmy, to już ponad 5 lat, to ten człowiek był osobą, która w sposób negatywny komentowała każdą wypowiedź publiczną naszego pastora Jarka. Jeśli dał jakiś wpis na Facebooku, to można było się spodziewać, że na pewno Szydzik wyszydzi wszystko, co Jarek napisał. I trwało to wiele lat. Pastor powiedział, że około 10 lat to trwało i że około 10 lat się o niego modlił. Pojawił się u nas pierwsze nabożeństwo po Wielkiej Nocy. Powiedział, że gdy siedział w domu podczas Wielkiej Nocy, odczuł takie jakby, nie wiem, gdzieś w sercu wołanie, że ma wziąć Pismo Święte i otworzyć Księgę Daniela. Nie czytał Pisma Świętego. Był ateistą w ogóle. Nie wiem, czy to powiedziałem na początku. Był zagorzałym ateistą. Otworzył, bo wiecie, w każdym domu praktycznie w Polsce jest Pismo Święte. Zaczął czytać Księgę Daniela i powiedział, odczuł tak realnie obecność Bożą, jak nigdy wcześniej. I czuł, że Bóg do niego mówi. Ten, który najwięcej szydził, najwięcej drwił i najwięcej syfu na Facebooku robił. Chodzi od już ile, 2 miesiące do naszego zboru. Chce układać swoje życie. Myśli o tym, że może chciałby się ochrzcić. I jest wdzięczny, że Pan Bóg stanął na jego drodze i powiedział, że przeżył w taki sposób Boga, że nigdy sobie nie wyobrażał, że to jest możliwe i że On jest tak realny. Pan Bóg ma swój czas, ma swoją porę. Ale Pan Bóg cały czas dał mu słyszeć słowo. Wiecie, można byłoby, bo ja obserwowałem gdzieś tam i on też zaczął do mnie pisać. I ja go usunąłem ze swoich znajomych, mimo że go tam na początku dodałem, bo myślałem, że gdzieś jest ze społeczności. Usunąłem, bo ja nie lubię wdawać się w dyskusję. Dyskusje o przecinki, o spory jakieś takie małe, nie wiem, nawet o doktrynę. To nie jest coś, co ja lubię, bo to nie przynosi chwały Bogu, a wręcz podziały. Ja jestem człowiekiem, który mówi... Ja uważam, powinniśmy iść i głosić ludziom, a nie marnować czasu na jakieś właśnie takie spory. I zablokowałem go, żeby do mnie nie pisał. Jarek go nie zablokował. Nasz pastor go nie zablokował. Odpowiadał mu i modlił się o niego. I Pan Bóg stanął na jego drodze. Życzę wam, żeby było tak w waszym życiu, w waszych rodzinach. Życzę wam, żeby Pan Bóg dał wam odwagę, bo jest napisane, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Pamiętaj, że idziesz w imieniu Pana zastępów. Nie wstydź się. Nie bój się mówić prawdy Bożej w Jego imieniu. Prorokuj. Mów ku napomnieniu, ku pocieszeniu. Niech Pan Bóg ciebie używa, ale niech Pan Bóg też da widzieć wam owoce tego. Niech pokaże wam, że wasze słowa i to, jak On was używa, że to nie są wasze słowa, ale że On was użył, aby dotrzeć do kogoś i przekonać. i niech Jego imię będzie uwielbione, gdy będzie was używał. Amen.
Jaką pieśń zaśpiewamy?